Witam Was bardzo serdecznie po długim czasie. Będzie już chyba ponad miesiąc. Ale dzisiaj zakończyłem kolędy, tak więc już za tydzień będę. Moi drodzy, tak jak miesiąc temu i dwa miesiące temu i trzy miesiące temu, wraz z całym Kościołem chcemy pochylać się nad tajemnicą nawrócenia i dzisiaj jest bardzo taki trudny temat, nie ukrywam. A mianowicie będziemy mówić o swoich przyzwyczajeniach duchowych. Jest ogromne zagrożenie. Towarzyszyć nam będzie takie jedno zdanie z księgi proroka Sofoniasza, które Pan Bóg tam dał przez Grażynę. Ale jest naprawdę niesamowite. Posłuchajmy, to jest drugi rozdział, 15 wers. Oto wesołe miasto, które czuło się bezpiecznie i mówiło w swoim sercu: nikt mi nie dorówna. Jak więc stało się pustkowiem, legowiskiem zwierząt? Każdy, kto będzie przechodził, zagwiżdże i machnie ręką. O, takie ładne zdanie. Będziemy dzisiaj mówić o tym przyzwyczajeniach, dlatego że kiedy czytamy Ewangelię, to trzeba zwrócić uwagę na to, że Pan Jezus, kiedy pociąga kogoś, czyli zmienia jego serce, to wychodzi z pewnych schematów. Naprawdę, to tak jak patrzymy od samego początku Ewangelia świętego Jana, na przykład spotkanie z Nikodemem. Przychodzi mędrzec w nocy, no i chce usłyszeć, że jest dobrym człowiekiem, a gdy słyszę, jeżeli się nie narodzisz, powtórnie nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Kiedy Pan Jezus spotyka się z Samarytanką, która miała cały dzień zaplanowany i poprosił ją o tą wodę, całkowicie wychodzi z schematu i zdobywa jej serce. Do tego stopnia, że faryzeusze mówili o Panu Jezusie, co to jest za mistrz, czy nie wiadomo kto, jeżeli jada z celnikami i cudzołóżnicami, kiedy siada do stołu. Wychodzi ze schematu, dotyka serca, kiedy przyprowadzają jawną grzesznicę do Pana Jezusa, co Pan Jezus czyni? Co? To było? Pochyla się, staje niżej niż ona. Piękne, nie? Kiedy przychodzi bogaty młodzieniec i mówi: jestem gościem, bo przestrzegam przykazań. W pewnym momencie następuje, że Pan Jezus patrzy na niego z miłością. To jest super, to jest piękne zdanie. W innym tłumaczeniu jest nawet powiedziane, że umiłował go i powiedział: idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarby w niebie. I nagle panika. Ja bym chciał, żebyśmy na samym początku spróbowali sobie przypomnieć taki moment, w którym no właśnie się bardzo mocno zdenerwowaliśmy na Pana Boga, bo nam ten schemat rozwalił. Ja miałem takich parę rzeczy, które były dla mnie olbrzymią tragedią. Chociażby dwa lata temu pierwsza pielgrzymka na Jasną Górę, która nie przebiegła po mojej myśli kompletnie. Pamiętamy, wróciłem w gipsie. To pokrzyżowało plany pielgrzymki do Medjugorje. Popatrzmy, ile tam było emocji. Ile rzeczy, sytuacji. A Pan Bóg to całkiem inaczej ułożył. Zeszłego roku, jak organizowaliśmy pierwszą pielgrzymkę do błogosławionej Doroty, ja miałem całkiem inaczej ją zaplanowaną. Pan Bóg mnie załatwił finansowo całkowicie. Bo tam nie miało być tego, co ja zaplanowałem. Byłem taki zły na Pana Boga, w pewnym momencie mówię: Panie Jezu, ale Ty wiesz, że mam jeszcze pielgrzymkę częstochowską. Nie, niestety tak sobie pomyślałem, że już jest koniec. A Pan Bóg naprawdę, i odbyła się jedna pielgrzymka i druga. Ale największym oporem w tej sytuacji, moi drodzy, tych planów jesteśmy my sami. Dlatego jest właśnie to pytanie. Jak wierzę w Boga? Kim On dla mnie jest? To są podstawowe pytania, moi drodzy. Tak zastanawiałem się, dlaczego, Panie Boże, Ty tak prowadzisz człowieka, że no właśnie on doświadcza cierpienia, choroby. takich historii, którymi my nie potrafimy sobie poradzić, bo myślę, że każdy z nas ma takie pytanie. Jak to wytłumaczyć? No jest to, co mówiłem miesiąc temu o tym, że przede wszystkim nie ma emerytury od Pana Boga. Ale myślę, że tak jak często w teologii mówimy o tym, że Bóg miłuje jak ojciec i matka. Ja chodząc po kolędzie, a szczególnie w parafii świętej Brygidy, kiedy jestem w centrum Gdańska i tam jest bardzo dużo, szczególnie wdów, kobiet, które mają po 80 parę lat. I tak właśnie sobie myślałem właśnie teraz przed chwilą w tej modlitwie o tym, co one robią. One cały czas noszą swoje dzieci. Matki, które mają dzieci w więzieniach. Matki, które przeżywają rozwód swoich dzieci. Które przeżywają złą drogę swoich wnucząt, bo żyją w grzechu. One cały czas nie mają emerytury. Naprawdę. I tak jak się mówi to przysłowie, nie, że małe dzieci, małe problemy. Duże dzieci, duże problemy. I tak pomyślałem sobie o Panu Bogu, że Bóg nie chce też robić sobie urlopu od nas. Ale całe życie chce, żebyśmy ciągle przybliżali się do Niego. Żebyśmy ciągle byli przy Nim. A nie jest w stanie to uczynić poprzez nakaz. Poprzez zabranie nam wolności. Tego Bóg nie chce czynić. Ale Bóg pragnie poprzez dawanie cały czas w miłości siebie. Żebyśmy Go poczuli. I my czasami naprawdę tyle razy mamy za złe Panu Bogu. Jak mogłeś poukładać to moje... Ja miałem tak to wszystko pięknie zaplanowane. W tym tekście Księgi Proroka Sofoniasza jest wprost napisane. Mi się to bardzo podoba, ten tekst. Nie ukrywam, że to oto wesołe miasto. Zobaczcie, że dzisiaj świat nam pokazuje, że ciągle mamy być weseli tym światem. Bo to wtedy, jak będziesz wesoły tym światem, to to życie rzeczywiście ma sens i wtedy jesteś człowiekiem sukcesu, masz żyć tym światem. A zwróćmy uwagę, jak ludzie są oszukiwani wtedy. I teraz jest pytanie właśnie, jaką drogą mam zrobić, żeby się nawrócić? No właśnie wyjść z tego schematu, jak Chrystus przychodzi, bo tym największym wyjściem Boga ze schematu jest właśnie Jego śmierć na krzyżu. Bo kiedy Chrystus umierał na krzyżu, to nikt w Niego nie wierzył. Oprócz Matki Bożej. To niemożliwe, że to jest Bóg. Ludzie na Niego patrzyli, to był dobry człowiek. Krzyżują Go. Dobry Łotr jeszcze to samo uczynił. Ale chodzi mi o to, że patrzyli na Niego jak na człowieka. Że Bóg pozwolił się tak zdemolować swoje życie właśnie po to, żebyśmy mogli się w Nim odnaleźć. Żebyśmy Mu naprawdę ufali. Jest taka sytuacja, pamiętam, jak przyszedłem na parafię świętej Brygidy i przyjechali takich dwóch starszych kapłanów, bardzo znanych w diecezji, był ksiądz Kowalczyk i ksiądz Misiaszek, dwóch profesorów. I zaczęli opowiadać historię o księdzu Henryku Jankowskim, bo bardzo dobrze znali. I jedna mi bardzo utkwiła właśnie to, że kiedy został proboszczem w 70 roku, pamiętamy to czas głębokiej komuny, jak odbudować taki kościół, jak nie ma cegieł. I każdy powiedział, księże Henryku, to tak w jednym roku może tam coś posprzątasz teren, w drugim gdzieś tam może coś załatwisz. Nie ma czasu. I to był taki człowiek, który pojechał do Warszawy, do ówczesnego premiera, Tadeusza Jaroszewicza. Dowiedział się o tym, że premier bardzo lubi takie stare budowle, dworki, kościoły i tak dalej. Wygrzebał ile mógł rycin starych zdjęć kościoła i pojechał do Warszawy, do ministerstwa, czy gdzie tam przyjmował i potrafił wejść do niego i załatwić na samą górę. Wyszedł z schematu. I tak się stało, że tak Pan Bóg dotknął tego człowieka serca, że napisał mu taki glejt, że mógł bez limitu pobierać cegły na odbudowę kościoła. I tak się stało, że nie tylko Brygida została odbudowana, ale jeszcze parę innych kościołów wybudowanych albo odbudowanych. Ale wyjść ze schematu. Zobaczcie, my mówimy, Pan Bóg jest wielki, Bóg jest Bogiem miłości i miłosierdzia, ale to jest właśnie to pytanie, czy ja z tego korzystam. Czy ja mam te swoje schematy pójścia właśnie w to moje przyzwyczajenie, że ja, bo ja tak się zawsze modlę. Oczywiście, że tak, to coś bardzo lubię, ale może spróbować czasami inaczej znowu podejść, bo mogę sobie powiedzieć, a już mi tego to nie wystarcza, chcę coś więcej. No to wyjdź spoza tego schematu. My czasami poprzez ten schemat zaczynamy traktować Pana Boga jako czasami obowiązek. A już spełniłem to, a już to, co zrobiłem, to już mam i to wystarczy. Natomiast księży jest to olbrzymi problem, jeżeli chodzi chociażby o odmawianie brewiarza. Czy na przykład odmawianie brewiarza, czy jeszcze czytać to Pismo Święte, czy nie czytać, bo tak to jest Pismo Święte. To już wystarczy, a już poza to już nie za bardzo. Jest to takie pytanie, czy to tylko wystarczy. I moi drodzy, i to też jest pytanie, to też jest tak jak w małżeństwie, jest pytanie, czy jest miłość w małżeństwie po 30 latach małżeństwa od zawarcia. Jeszcze nie ma. Wielu ludzi mówi przyzwyczajenie. No tak, no bo tak jest, no to wszystko to samo, nie? Ten mój stary się nie zmienia, moja stara się nie zmienia. A Bóg nie chce, żebyśmy się po prostu przyzwyczajali. Zobaczcie, jakie życie jest straszne. I tak wyglądają, moi drodzy, nasze parafie. Tak wyglądają nasze rodziny. Tak wyglądają nasze święta. I czasami to jest taka bieda i pustynia, bo my czasami już później zwracamy uwagę na to, co jest zewnętrzne. I nawet w liturgii może tak być. Bo tak zawsze było. No oczywiście, że było, jest fajnie, rozumiemy to, ale Bóg czasami właśnie po to, żeby obudzić nam to burzy. Bo my najlepsi jesteśmy, kiedy nie mamy poczucia bezpieczeństwa. Bo jeżeli zrobimy sobie to poczucie bezpieczeństwa, wybudujemy sobie pałac, zamek, twierdzę albo takie inne różne historie, zobaczcie, no to jest pięknie to wygląda. Ale czy rzeczywiście tam jest duch? Czy rzeczywiście jest tam duch? Pamiętam, kiedyś w radiu wieczorem wracałem samochodem i słuchałem audycji, gdzie wypowiadała się córka Czesława Niemena. Piękny wywiad był pani Natalii Niemen i ten redaktor pyta się właśnie pani Natalii o tym, czy ojciec wracał do tych starych, pięknych przebojów, które były, te, które były na samym początku kariery i tak dalej, i tak dalej. No tak pięknie, bo to tylko się odgrzewa, tą całą historię. A ona mówi, nie, mój tata nigdy nie wracał. Zawsze szedł do przodu, bo to już było. I wtedy pomyślałem sobie, no to jest ta droga chyba, że ja cały czas coś, Pan Bóg chce mi coś więcej pokazać, bo On mnie kocha, nie? Tak? Więc to nie jest tak, że mi chce dawać cały czas te same zabawki duchowe, w cudzysłowie. Ale chce coś mi dać, co mi będzie jeszcze bardziej do Niego zbliżało, czyli będzie mi dawał coraz poważniejsze rzeczy, tak jak dziecku nie można cały czas grzechotki kupować. A my byśmy chcieli, bo one są bezpieczne, nie? I tak jeszcze tak dźwięk jakiś wydadzą albo coś takiego podobnego. To tak sobie już się dobrze czuję, bo on nic mi nie zrobi, ale jak ludzki Lego dostanę, a jak nie ułożę, to co? Ułożymy. Dwa dni temu byłem na kolędzie, był taki mały chłopczyk, który pokazywał, jakie rzeczy piękne potrafi ułożyć. Miał chyba 4-5 latek. Rewelacja. Damy sobie z tym radę. Dlatego Pan Bóg czasami nam zabiera to poczucie bezpieczeństwa, nawet do końca. Zwróćmy uwagę, co uczynił z Abrahamem, kiedy miał już syna, już Abraham już był gość, tak? Spełniły się obietnice, ziemia obiecana. Wszystko cudowne, wspaniale. A nagle Pan Bóg mówi, weź mi tam, zabij mi złóż w pieszy twojego syna. No, masakra, nie? Ale zobaczmy, co tam się dokonało. Co tam się dokonało? Miłosierdzie Boże. Budowanie poprawnej relacji ojciec-syn i tak dalej, uwolnienie Izaaka. Bez tego się nie da. I bez tego doświadczenia zburzenia pewnej historii naszego życia nie da się w nas zbudować dobre relacji z Bogiem. To nie to, że mamy na siłę pewne rzeczy burzyć, bo to też nie o to chodzi, ale Pan Bóg będzie to czynił. Bo Pan Bóg gdzieś nas nam potrzebuje, w jakichś rejonach naszego życia. Gdzieś chce, żebyśmy zaistnieli, bo tam jesteśmy Panu Bogu potrzebni. A my ciągle patrzymy, aha, właśnie to wesołe miasto, tak? To zawsze ja będę to robił, to będę robił, to będę robił. Na pewno słyszeliście świadectwo tych dwóch Brazylijczyków włoskich o tym, dlaczego nie wyszli na ulicę. Wyszli ze schematu życia zakonnego, bo był już skostniały i Bóg chciał, żeby oni wyszli do człowieka, który potrzebuje prawdziwego świadectwa. Powie, no, że to może niepotrzebne. No właśnie potrzebne, bo oni nie mieli świadomości to, że będą jeździć po całym świecie za chwilę. I my nie znamy naszego życia, nie znamy naszej tej historii. Znaczy, nawet to w takich prostych no właśnie filmach, na przykład jak Hobbit, nie wiem, czy widzieliście część pierwszą. Świetnie jest to pokazane o Hobbicie, który już miał swoje życie poukładane. I nagle wchodzi w jego życia grupa krasnoludów, którzy nagle wyciągają go z jego wioski, z jego życia, z jego przyzwyczajenia i nagle pokazują mu nowe przestrzenie, za które oddałby życie, żeby jeszcze raz je przeżyć. A zwróćmy uwagę, jeżeli my cały czas tylko myślimy w tych ramach takich, jacy jesteśmy źli, grzeszni, niedobrzy, Pan Bóg mnie nie kocha, później coś tam jeszcze, a Pan Bóg nie będzie chciał, żebym uczynił to, czy uczyniła to. Ja nigdy nie będę. Zobaczcie słowo, nigdy nie będę. A kim nigdy nie będziesz? Dzieckiem Bożym? Jak jesteśmy wszyscy? Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Wszyscy jesteśmy tymi, którym Pan Bóg błogosławi. Jesteśmy wezwani do tego, żeby odziedziczyć Królestwo Boże. Jesteśmy tymi, którzy jesteśmy wezwani do życia Chrystusem żywym i prawdziwym. I to jest właśnie piękne. Jeżeli będziemy myśleć właśnie tymi kategoriami, Panie Boże, oto ja poślij mnie, tak jak to było w Izajaszu. Jeżeli usłyszymy to słowo, moi drodzy, z ostatniej niedzieli, z pierwszego czytania, właśnie o tym małym Samuelu, który coś słyszy, Samuelu, Samuelu i tam leci do Helego, leci i co Heli w swojej mądrości mówi. Jak jeszcze raz usłyszysz, to powiedz tak. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. I to jest, moi drodzy, postawa, która powie, no dobra, no dalej mnie posyłasz w nowe przestrzenie. Tak, ale dzięki temu doświadczysz jeszcze więcej mojej miłości, mojej opieki, mojej chwały, która będzie również i Twoją chwałą. Tak jak patrzę na życie świętego Pawła wczoraj na grupie świętego Pawła, jeden z naszych tutaj współbraci opisywał historię świętego Pawła i wtedy jak się go słucha właśnie o tej historii tego człowieka, który dla imienia Chrystusa tyle wycierpiał, ale kiedy rozpoczynał tą drogę od tego Damaszku, nie miał zielonego pojęcia. Gdybyśmy, moi drodzy, znali swoje życie, na pewno byśmy go nie wybrali. Naprawdę. Dlatego dobrze, że nie znamy tego swojego życia. I poznajemy to nasze życie po takich małych fragmentach. Ale wtedy, kiedy ufamy, no to wtedy rodzi się coś niesamowitego. Rodzi się wielka radość, błogosławieństwo, ale przede wszystkim cel naszego życia. Dlatego, moi drodzy, budźmy się. Żeby ten Chrystus nie był tylko na naszych ustach, żeby nie był tylko w naszych marzeniach, w jakiejś tam, wiecie, takiej euforii, tylko takiej zewnętrznej, ale żebyśmy zobaczyli, że Bóg naprawdę posyła nas do konkretnego człowieka. Że do konkretnej historii, że to nie jest bajka, że każdy z nas, zobaczcie, nasze życie jest naprawdę. Nasze życie naprawdę to jest głębia relacji z Bogiem do tego stopnia, że tak jak święty Paweł mówi, że nosimy w ciele rany Chrystusa, zobaczcie. Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. I to jest wezwanie na każdy dzień. Ale to mogę zrobić, jeżeli ja wyjdę z tego schematu. Kiedy nie będę oceniał, kiedy nie będę pyszny, kiedy ja nie będę mówił Panu Bogu, co On ma robić. Bo czasami się też tak zdarza, nie? Panie Boże, to Ty masz to zrobić. Ale Ale moi drodzy, to jest właśnie to, ta postawa słuchania, bo ludzie się zdziwią, a taki święty byłem, albo taka święta byłam. Już tak pięknie wszystko szło, a to się wszystko rozwaliło. Dlaczego? Dlatego, że nie było tam Boga. Nie było tam woli Bożej, błogosławieństwa. A to rodzi się właśnie z tej naprawdę mocnej, głębokiej relacji. Nie jest to łatwe, ale dzięki temu, że jest Duch Święty, że jest wspólnota Kościoła, to jest nam łatwiej. I myślę, że od małych rzeczy do wielkich, czyli jeżeli zaczniemy w małych rzeczach jakby iść tą drogą światła Jezusa, to się nie pogubimy. I na koniec, moi drodzy, do ilustracji tego, co powiedziałem, nie ukrywam, że bardzo mocno ostatnio przeżyłem oglądanie takiego filmu, który nazywa się Horda. Jest to film wyreżyserowany przez tego reżysera, który też zrobił film Wyspa. Tak więc bardzo mi to pokazało, bardzo dobry film pokazujący właśnie tą przede wszystkim zdobywanie Pana Boga, serce człowieka, który się naprawdę pogubił. I moc łaski, która płynie, że jeżeli będziemy wierni, to Bóg nas na nowo wyciągnie. Dlatego myślę, że jeżeli ktoś by chciał go sobie tam zobaczyć, to jeszcze raz powtórzę, tytuł jest Horda. Bardzo ciekawy film i myślę, że żeby to życie tylko też nie było filmem, żeby nam to pomogło do tego, żebyśmy zobaczyli, że właśnie Bóg jest Panem. Bóg jest Tworzycielem, nie jest stworzeniem tylko, a jest Tworzycielem, jest tym, który panuje, który jest wielki, ale który nas do tego swojego życia zaprasza. Ale żebyśmy właśnie sobą, właśnie tym naszym ciągłym spaniem albo egoizmem, albo brakiem wiary w Jego moc właśnie nie zasłaniali Jego samego. Niech dobry Bóg w tym kolejnym naszym miesiącu, który zrobił się trochę krótki, bo za tydzień będzie Eucharystia, zapraszam was do modlitwy właśnie w tej intencji, abyśmy mieli takie serce gotowe. Gotowe na przyjęcie woli Bożej, jakakolwiek ona by była. Na przyjęcie woli Bożej. W nas są, ja wiem, że każdy z nas są takie pragnienia, które my byśmy chcieli i tak dalej. Oczywiście, że tak. Ale Panie Boże, Ty znasz najlepszy ten czas. Ty znasz wszystkie te momenty w moim życiu, więc jeżeli ufam, że Ty mnie miłujesz, to wybierzesz tą historię życia, która jest dla mnie najlepsza. I myślę, że taka postawa wiele w nas zmienia, ale z drugiej strony też zachęca nas do tego, żebyśmy też ufali, że jeżeli Bóg nas wybierze, jesteśmy Jego dziećmi, to mamy te dary i mamy nimi też żyć i korzystać ze wszystkich łask, które Pan Bóg nam daje. Ale nie my, ale niech Bóg nas tutaj obdziela i prowadzi. Amen.